Rozdział 13. Sztil. Bielsko-Biała, sierpień 1986. Inga złapała portmonetkę i pobiegła do kiosku, gdyż właśnie przed chwilą odkryła, że puszka na kawę zawiera zaledwie pół łyżeczki tej aromatycznej substancji. Stała w średnio długiej kolejce i przysłuchiwała się narzekaniom wygłodniałych pracowników na powtarzające się opóźnienia w dowozie gorących posiłków. Naraz ktoś szarpnął ją za rękę. Obejrzała się. Za nią stał Piotr Romaniuk, fałszywym uśmiechem maskujący nienawiść. Piątkowska, słyszałem coś o tobie, ale nie mogłem w to uwierzyć. Powiedziałem mojemu informatorowi, że to niemożliwe. Mówił tak głośno, że stojący w kolejce zaczęli się na nich oglądać. Zaciekawieni, żądni sensacji. Inga westchnęła z rezygnacją, nie spodziewała się po Romaniuku niczego dobrego, wiedziała, że jest zdolny do wszystkiego, by zdyskredytować przeciwnika. Skoro nie uwierzyłeś, to po co o tym mówisz? Mnie plotki nie interesują. Wzruszyła ramionami i podeszła do początku ogonka. Możecie mnie przepuścić, chcę tylko kupić kawę. Romaniuk nie zamierzał pozwolić, by ofiara się wymknęła i natychmiast za nią podążył. Stanął tuż obok i wysyczał. To wcale nie były plotki, tylko prawda. Jeżeli prawda, to dlaczego nie uwierzyłeś? Coś się plączesz w zeznaniach, prychnęła dziewczyna, nie odwracając głowy. Może mi pani podać paczkę kawy i mineralną? Zwróciła się do ekspedientki z uśmiechem, który zniknął, gdy tylko usłyszała następne słowa Romaniuka. Mówią, że z ciebie jest esbecka kurwa. Ale ja w to nie uwierzyłem, bo po co by komu była taka zimna suka? Dobrze wiem, czemu się spotykasz z tym ubolem. Myślisz, że on się z tobą ożeni. Dlatego mówisz mu wszystko, co chce wiedzieć. Sprzedałaś nas! Wykrzyknął z dramatyczną modulacją. Inga najchętniej cisnęłaby mu w twarz najgorsze obelgi, a później rozkwasiła nos lub wybiła zęby. Z trudem więc zdobyła się na spokój. Modliła się w duchu, by głos jej nie zadrżał, gdy się odezwie. Mamy ciekawsze rzeczy do roboty niż gadanie o Instalbudzie i Solidarności. Ale o tobie gadaliśmy. Właśnie to Norbert o tobie wspomniał. Powiedział, że mamy uważać. Bo masz za długi język i kłapiesz dziobem, gdzie nie trzeba. Napomknął też o podpisaniu jakiegoś zobowiązania. Jak sądzisz? Co miał na myśli? Piotr najpierw pobladł, potem poczerwieniał z wściekłości i zaklął wyjątkowo paskudnie. W kolejce rozległy się śmiechy i Inga zorientowała się, że sympatia tego audytorium jest po jej stronie. Romaniuk, do kurwy nędzy, przestań wreszcie intrygować! Usłyszała naraz głos Ryśka Kowalika. A ty, Inga, wytłumacz mi, bo nie rozumiem, czemu akurat esbek? Naprawdę nie ma w Bielsku-Białej innych facetów? Mogłaby się oburzyć na tak obcesowe pytanie, ewidentnie naruszające granice prywatności, ale szanowała tego mężczyznę, uznała, że zasługuje na szczerą odpowiedź. Poza tym wiedziała, że nie powoduje nim zwykła ciekawość. Mam gdzieś innych facetów. Kocham Norberta i niespecjalnie interesuje mnie jego miejsce pracy. Wiem, że jest dobrym człowiekiem i to mi wystarcza. Ale żeby nie było niejasnych sytuacji, odejdę z Solidarności, żeby znowu jakiś Romaniuk się nie pluł, że donoszę na związkowców. Zapłaciła za zakupy i zamierzała odejść, lecz Kowalik przytrzymał ją za ramię. — Czy twój facet naprawdę tak mówił o Romaniuku? — spytał, ściszając przy tym głos do niemal szeptu. Inga kiwnęła głową. — Naprawdę. Nie powiedział tego wprost, ale napomknął o śpiewaniu, więc myślę, że coś jest na rzeczy. Na pewno nie miał na myśli chóru. Romaniuk to mściwa menda. Nie daruję wam, że zdjęliście go ze stanowiska przewodniczącego. Lepiej bądźcie ostrożni i nie gadajcie przy nim o ważnych sprawach. Tego dnia została w pracy dłużej. Teresa Haratyk poważnie się rozchorowała i główny księgowy poprosił Ingę, by wzięła na siebie część jej obowiązków. Piątkowska zgodziła się bardziej niż chętnie, gdy poznała kwotę wynagrodzenia za zastępstwo. Dodatkowe pieniądze bardzo się przydadzą. Nim uporała się z pracą i wyszła z biurowca, na zewnątrz zapanował już zupełny mrok. Akurat dochodziła do miejsca, gdzie kilka lat temu Jurek Jagielski pospieszył na pomoc napadniętej Lucynie, gdy naraz wydało jej się, że wśród krzewów rosnących przy betonowym płocie czai się człowiek. Na pewno, że to jakiś pijak przyspieszyła kroku, mijając nieoświetlone miejsce. Nikt stamtąd nie wyskoczył, to tylko splątane gałęzie forsycji poruszały się na lekkim wietrze, stwarzając wrażenie, że znajduje się tam ludzka sylwetka. Inga parsknęła cichym śmiechem, rozbawiona faktem, że przestraszyła się zwykłego krzaku. Minęła bar Młynówka i zbliżała się do hotelu, gdy kątem oka dostrzegła nadbiegającą z naprzeciwka postać. Tknięta złym przeczuciem, zerwała się do biegu i prawie natychmiast wykręciła stopę na nierówności chodnika. Usiłując zignorować ból, pokuś tykała w stronę budynku, ale wysokie obcasy skutecznie uniemożliwiały przyspieszenie kroku. Tupot nóg zbliżał się w zastraszającym tempie. Rozlegał się właściwie tuż za nią. W akcie desperacji odwróciła się twarzą do napastnika, uniosła torebkę i wzięła zamach, lecz on był szybszy. W mdłym świetle odległej latarni dojrzała srebrny błysk, gdy mężczyzna uprzedził jej atak. Poczuła uderzenie w głowę i ból tak silny, że nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Padając, zdążyła pomyśleć, że nie wolno jej zemdleć. Powinna przyjrzeć się twarzy bandyty, no i w tej samej chwili straciła przytomność. Nadejście trzech wracających z drugiej zmiany mężczyzn spłoszyło napastnika szykującego się do zadania następnego ciosu. Nie czekał aż się zbliżą, tylko czym prędzej uskoczył w bok i już po chwili rozpłynął się w ciemnościach. Niespodziewani wybawcy wykazali się opanowaniem i rozsądkiem. Nie zamierzali ścigać uciekającego. Jeden z nich pobiegł do znajdującego się w pobliżu zakładu, by z portierni zadzwonić na pogotowie. Dwóch zaś pozostało przy rannej, pilnując jej na wypadek, gdyby napastnik powrócił. Mieli też na tyle przytomności umysłu, żeby nie dotykać porzuconego przez niego narzędzia. Inga odzyskała przytomność już w karetce. Mimo jej zapewnień o doskonałym samopoczuciu została zawieziona do szpitala, gdzie dokładnie ją zbadano. Wynik okazał się pomyślny. Czaszka nie została uszkodzona, nie utworzył się żaden krwiak. Jednym słowem, dziewczyna miała kolosalne szczęście. Lekarz postanowił jednak zatrzymać ją w szpitalu. Zachodziła obawa wstrząśnienia mózgu, to też zdecydował, że absolutnie nie powinna pozostawać sama. Nie miała najmniejszej ochoty spędzić nocy w dusznej sali z leżącymi tam pojękującymi pacjentami. Czuła się dobrze i chciała wrócić do domu. Po krótkiej dyskusji z lekarzem postanowiła zadzwonić do Norberta. Gdyby obiecał, że obejmie nad nią pieczę, nie musiałaby tu pozostawać, a przecież i tak zamierzała z nim jak najszybciej porozmawiać. Pół godziny później Swift pojawił się w szpitalu, a Inga, przysłuchująca się jego rozmowie z lekarzem, nie wiedziała, czy ma się śmiać, czy płakać. Mówili o niej tak, jakby była nieobecna lub nienormalna na tyle, że należało za nią podejmować wszelkie decyzje. Cud, że nie kazał ci pokwitować odbioru. Warknęła, gdy ruszyli spod szpitala. Dokąd ty jedziesz? Spytała, nim zdążył zareagować na wcześniejsze słowa. Żeby dotrzeć do miejsca jej zamieszkania, powinien był wybrać przeciwny kierunek. No, obiecałem, że będę cię pilnować. A w twoim pokoiku to niemożliwe. Musiałbym całą noc przesiedzieć w fotelu albo na tym upiornie twardym krześle. Wygodniej nam będzie u mnie, no i będę przy tobie. Kiedy przyjedzie milicja? Już zgłosiłem, że mogą cię znaleźć pod moim adresem. Inga spłoszyła się i popatrzyła na niego niepewnie. Wezwałaś milicję? Norbert docisnął gaz, chcąc przejechać, zanim żółte światła zmienią się na czerwone, i dopiero potem odpowiedział. Nie ja, to obowiązek szpitala. Muszą informować milicję o takich przypadkach.
Wolno wam łamać przepisy? Zainteresowała się dziewczyna. Te światła były już różowe.
Nie wolno, przyznał pogodnie. Złamałem je prywatnie. Mówisz, że różowe. Udał, że się zastanawia. No moim zdaniem dopiero ciemno-pomarańczowe.
Nieważne.
Mruknęła.
Przypomniała sobie o drugim z powodów wezwania Swifta i nagle straciła ochotę do dalszych przekomarzań. Norbert, byłam wczoraj w Komorowicach i rozmawiałam z Lońką.
Z kim? Spytał zaskoczony w pierwszej chwili Norbert, zaraz jednak zorientował się, o kim mowa.
Czemu ją tak nazywasz? Słyszałem, że dziadkowie mówią do niej Pola. Inga skrzywiła się na wspomnienie twarzy, na której widniał grymas nienawiści. Ja też słyszałam. Słyszałam też, jak to babsko z piekła rodem wyśmiewało się z małej. Głupia Pola daje chłopcom dupola. Usłyszała, że zbulwersowany Swift głośno wciąga powietrze. Zaczaiłam się na dziewczynkę i kiedy wyszła do ogrodu, podeszłam do siatki i zaczęłam z nią rozmawiać. Powiedziała, że ma na imię Lońka. Norbert, oni ją głodzą. Słyszałam, jak Graczykowa wrzeszczała, że za karę przez tydzień nie daje jej obiadu. Musimy coś z tym zrobić. Mężczyzna zaniemówił. Wiedział, że Graczykowa i jej konkubent źle traktują dziewczynkę. Wyzywają i prawdopodobnie także biją, z byle powodu. No ale czegoś takiego się nie spodziewał. Zacisnął usta, skinieniem głowy dając do zrozumienia, że słyszał. Musiał to wszystko sobie gruntownie przemyśleć. Norbert stwierdził, że Inga musi być w czepku urodzona, skoro uderzenie w głowę zadane metalową rurką nie wyrządziło jej większej krzywdy. Narzędzie trafiło w kok i ześlizgnęło się po klamrze spinającej włosy. Gdybyś była uczesana w warkocz, nie mielibyśmy już chyba okazji rozmawiać, powiedział zwalczając przypływ paniki. Na myśl, że mógłby ją utracić, miał ochotę krzyczeć i z trudem zmusił się do zachowania spokoju. W domu zainstalował Ingę w sypialni, przyniósł jej na tacy miskę z aromatyczną zupą, a potem patrzył z rozczuleniem, jak dziewczyna łyka chciwie gorącą potrawę. Sprawiała wrażenie osoby, która nie jadła od dobrych kilku dni. Potem przypomniał sobie, że mówiła, iż nie lubi korzystać ze wspólnej kuchni. Nic dziwnego, że tak zeszczuplała. Stołówkowe jedzenie nigdy nie zastąpi domowego. Muszę ją odkarmić, zdecydował w myślach. I nie spuszczać z oka, dopóki sprawca napadu nie zostanie ujęty. Wychodząc z pokoju po herbatę, przystanął w drzwiach i ponownie spojrzał na dziewczynę. Miała na sobie jego koszulkę i leżała w jego łóżku. No to był niespodziewany bonus całej tej afery. W czasie, gdy Inga jadła, przemyślał problem bratanicy i ustalił strategię. Jutro pogadam z chłopakami z komisariatu, odezwał się odbierając od Ingi tacę. Poproszę, żeby porządnie postraszyli Graczykową i jej Fagasę. A dzięki temu zyskamy trochę czasu na działanie. Czemu mają tylko postraszyć? Nie mogą ich zamknąć za znęcanie? Oburzona Inga zmierzyła go wrogim spojrzeniem. Nie wściekaj się na mnie, poprosił. Mogliby ich zamknąć, ale wtedy mała wyląduje na izbie dziecka. Wdroży się procedury, wróci temat ojcostwa dziecka trzynastolatki i zrobi się afera. Tłumaczył spokojnie. Sama mówiłaś, że lepiej dla Apolonii, żeby nie wiedziała, w jaki sposób została spłodzona. Jeśli ruszymy kamyk, może runąć lawina. O tym Inga w ogóle nie pomyślała. Norbert miał rację, potaknęła więc tylko, po czym skrzywiła się i syknęła. Cholera, ale mi w głowie dudni. Ciekawe, czym tak mnie ten skurczygnat załatwił. Wydaje mi się, że to było coś obłego. W dodatku błyszczało jak miecz świetlny Jedi. Muszę cię rozczarować. To nie był żaden magiczny miecz, tylko zwykły kawał niklowanej rurki. Dać ci tabletkę? Zaraz przyniosę. Tylko zadzwonię do szefa. Norbert zauważył zdziwienie dziewczyny i wyjaśnił zwięźle. No, takie są procedury. Nie mogę wykluczyć, że zostałaś napadnięta z mojego powodu. Zamiast umundurowanych milicjantów przyjechał ubrany w cywilny garnitur mężczyzna i powitał Swifta krótkim cześć, po czym odebrał od Ingi wyjaśnienia co do okoliczności zajścia. Zmartwił się, że dziewczyna nie pamięta ze zdarzenia prawie nic. Ostatnie, co sobie przypominała, to nadbiegająca postać z rurką w ręce, następną zaś sceną był widok nachylającej się nad łóżkiem pielęgniarki. Mężczyzna zapisał te informacje i pożegnał piątkowską uprzejmie, Norbertowi zaś powiedział, że jedzie jeszcze porozmawiać z mężczyznami, którzy udzielili jej pomocy. Tabletka przeciwbólowa pomogła. Inga zwinęła poduszkę w wałek, żeby nie urazić bolącej głowy i już miała zamiar przymknąć powieki, gdy zauważyła, że Norbert zabrał się do szykowania sobie posłania na sofie. Zmierzyła wzrokiem długość mebla i wyszło jej, że mężczyzna musiałby złożyć się w pół, żeby się na niej zmieścić. Zwariowałeś? Nie możesz tam spać. Wstaniesz cały połamany, przecież bez problemu zmieścisz się obok mnie.
Popatrzył na nią z lekkim uśmiechem. No, wcale nie mam ochoty męczyć się na sofie, ale tak będzie lepiej. Spanie w jednym łóżku z tobą to nie najlepszy pomysł, jesteś ranna.
Uff, kamień spadł mi z serca.
Demonstracyjnie odetchnęła głęboko.
Bo już się bałam, że jestem taka paskudna.
No, w takim razie nie mam wyjścia, muszę położyć się przy tobie. Nie chcę, żebyś wpadła w kompleks.
Przeniósł poduszkę z sofy na łóżko, zgasił światło i wsunął się pod kołdrę. Odszukał dłoń Ingi, zamknął w swojej i tak zasnęli. Choć Norbert nie od razu. Niemożność przytulenia jej wydała mu się karą zbyt wielką, nawet za wszystkie dotychczasowe przewiny. Rano Inga stwierdziła, że czuje się już dobrze, może więc wrócić do siebie, lecz kategorycznie się temu sprzeciwił. Podczas wczorajszej rozmowy z naczelnikiem załatwił sobie wolne, by móc doglądać chorej i nie zamierzał rezygnować ze wspólnie spędzonego dnia. Nie protestowała zbyt zdecydowanie. Dobrze się czuła w tym domu, w towarzystwie tego mężczyzny, a samotne chwile w hotelowym pokoju nie stanowiły żadnej atrakcji. Powinnaś wrócić do łóżka. Oznajmił Norbert po śniadaniu i porannej kawie.
Po co? Głowa mnie już nie boli. Nie mam mdłości ani zaburzeń równowagi. Czyli jestem zdrowa.
Lepiej się upewnić i jeszcze trochę poleżeć. Jego mina świadczyła, że pod dosłownym sensem wypowiedzi kryje się jakieś drugie dno. Zaciekawiona Inga zmrużyła oczy, spoglądając podejrzliwie.
A co ty będziesz robić?
Dotrzymywać ci towarzystwa. Padła natychmiastowa odpowiedź.
Nie czekając na reakcję Ingi, Norbert pociągnął ją w stronę łóżka. Nie można powiedzieć, by zbytnio się opierała. Ich pierwsze zbliżenie nie zaliczało się do najbardziej udanych. Nieznajomość oczekiwań partnera w połączeniu z chęcią sprawienia jak najlepszego wrażenia spowodowały, że oboje byli za bardzo spięci i podenerwowani. Po wszystkim leżeli obok siebie dziwnie skrępowani i niepewni. Pomogło im poczucie humoru. Norbert uniósł się na łokciu, odgarnął z twarzy Ingi pukiel włosów i delikatnie powiódł kciukiem po dolnej wardze.
Przepraszam, że wbiłam ci łokieć w gardło. Chciałam się podnieść.
To ja przepraszam, że o mało cię nie oskalpowałem. Nie zauważyłem, że leżę na twoich włosach. Popatrzyli na siebie, jak na komendę wybuchnęli śmiechem. Potem znów jednocześnie obojgu przyszła myśl, że powinni zrobić to ponownie. Podobno praktyka czyni mistrza.
Kochali się nieśpiesznie, bez tej uprzedniej nerwowości. I tym razem przeżyli to, co w romansach zwykło się określać lotem do gwiazd.